organizowanym w tym roku przez Okręg Górski Polityki Realnej, którego jestem prezesem, pełnię również funkcję drugiego wiceprezesa partii. Pierwsze nasze spotkanie w dniu dzisiejszym będzie pierwszym naszym gościem i z którym będziemy mieć dzisiejsze spotkanie będzie pan Stanisław Michalkiewicz. Tematem, który powierzyliśmy w dobre ręce na pewno, to jest Mitteleuropa, super państwo europejskie, czy pierwszy krok w kierunku rządu światowego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem trochę zakłopotany, dlatego że siłą rzeczy z konieczności muszę się powtarzać. Dla tych z Państwa, którzy czytali to, co ja piszę, no to nie będą rzeczy nowe, no to rzeczy znane. Więc dlatego z góry uprzedzam, że nie powiem nic oryginalnego, czego już bym jakoś kiedyś nie powiedział ani nie napisał. Nawiązując do tematu podanego przez panią prezes, chcę powiedzieć tak, no Mitteleuropa to jest trochę coś innego niż Unia Europejska, bo Mitteleuropa to jest bardzo konkretna rzecz, to jest nazwa takiego projektu powstałego w roku 1915, powstałego w czasie wojny, charakteryzującego cele wojenne Cesarstwa Niemieckiego na wschodzie Europy. Mitteleuropa obejmowała projekt politycznego urządzenia Europy Środkowo-Wschodniej, który wtedy zrealizowany nie został z uwagi na to, że Niemcy pierwszą wojnę światową, wtedy jeszcze nie nazywana była pierwszą wojną, tylko wielką wojną, więc Niemcy wielką wojnę przegrały, no ale jako państwo poważne nie zrezygnowały z tego celu, skoro raz uznały go za słuszny i pożyteczny dla siebie, to nie zrezygnowały z tego celu i zrealizowały go po 90 latach, dokładnie po 89 latach, 1 maja 2004 roku. Ale o tym będziemy mówili już w trakcie prelekcji. Natomiast chciałbym podzielić to, co mam do powiedzenia, na takie dwie części zasadnicze. Zresztą sam temat jest tak sformułowany, że wymaga takiego podziału. Mianowicie na charakterystykę prawno-ustrojową Unii Europejskiej, od tego zacznę. Następnie na charakterystykę polityczną, to znaczy co się za tymi urządzeniami prawno-ustrojowymi, jakie rozwiązania polityczne się kryją. No i wreszcie spróbuję odpowiedzieć na postawione w temacie pytanie, co do rządu światowego. Czy to jest wstęp do rządu światowego, czy też jest to wstęp do czegoś innego. Proszę Państwa, takim podstawowym dokumentem, który ma określić Unię Europejską, jest traktat lizboński. Traktat lizboński jest modyfikacją dwóch traktatów, które ten kształt Unii Europejskiej wyznaczają, to znaczy traktatu konstytucyjnego, który jak wiadomo nie został wprowadzony w życie z uwagi na sprzeciw dwóch państw i brak ratyfikacji ze strony państwa trzeciego. Mówię o sprzeciwie francuskim i holenderskim oraz braku ratyfikacji przez Niemcy. Niemcy nie ratyfikowały traktatu konstytucyjnego. No i drugim traktatem, do którego nawiązuje traktat lizboński, jest traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I traktat lizboński celowo został zredagowany jako modyfikacja tych dwóch traktatów. W rezultacie lektura traktatu lizbońskiego jest dosyć trudna, ponieważ trzeba mieć przed oczyma jednocześnie te trzy traktaty, bardzo rozbudowane, bardzo skomplikowane, no ale to i owo można tam wydestylować. Najważniejszym postanowieniem traktatu lizbońskiego, podobnie jak traktatu konstytucyjnego, jest postanowienie o powołaniu do życia nowego podmiotu prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska. Dotychczas bowiem taki podmiot prawa międzynarodowego nie istnieje de jure, istnieje de facto, tak jak istnieje, różnica jest taka, jak między małżeństwem i konkubinatem. Konkubinat istnieje de facto, małżeństwo istnieje de jure. No a Unia Europejska wprawdzie ma tam rozmaite cechy państwa, ale sama jako taka podmiotem prawa międzynarodowego nie jest. Będzie stanie się nim dopiero wtedy, gdyby traktat lizboński wszedł w życie, został wprowadzony w życie. I takie rozwiązanie oznacza zasadniczą zmianę tego, co nazywamy integracją europejską, formy integracji europejskiej, czy formuły integracji europejskiej. Dlatego, że dotychczasowa formuła integracji europejskiej to jest formuła konfederacji, czyli związku państw. Państwa wchodzą ze sobą w różne wspólnoty, jedne we wszystkie inne. Niektóre na przykład wspólnota oparta na traktacie, na układzie Schengen, obejmuje ruch osobowy ponad granicami, ale nie wszystkie państwa, które są, uczestniczą w innych wspólnotach, w tej wspólnocie uczestniczą. Na przykład Wielka Brytania nie uczestniczy w tej wspólnocie Schengen. I dlatego sytuacja prawna poszczególnych państw, mimo że formalnie w tych wspólnotach biorą udział, jest zróżnicowana. Jest to formuła konfederacji, to znaczy związku państw. Ten związek jest albo ściślejszy, albo luźniejszy, ale to jest związek państw, denominę odrębnych i denominę suwerennych. Natomiast wejście w życie traktatu lizbońskiego, wprowadzenie w życie tego postanowienia o proklamowaniu nowego podmiotu prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska, którego częściami składowymi będą dotychczasowe państwa, oznacza zasadniczą zmianę formuły integracji europejskiej, z formuły współpracy europejskiej, z konfederacji na federację, ze związku państw na państwo związkowe. Jest to zupełnie inna jakość, zupełnie nowa jakość i od razu rodzi to pytanie o status prawno-międzynarodowy państw uczestniczących w tym eksperymencie politycznym. Musimy to pytanie zadać, musimy to, na to pytanie postarać się odpowiedzieć, dlatego że państwa, dotychczasowe państwa członkowskie stają się w tym momencie częściami składowymi tego nowego podmiotu prawa międzynarodowego, który się nazywa Unia Europejska. I powstaje pytanie, jaki status prawno-międzynarodowy ma część składowa państwa. Dotychczas w historii nigdy nie było tak, że jakakolwiek część składowa jakiegokolwiek państwa cechowała się niepodległością. Przeciwnie, każda część składowa każdego państwa podlegała władzom tego państwa właśnie jako jego część składowa. Wynika z tego, że ratyfikacja traktatu lizbońskiego zawierającego postanowienie o utworzeniu, powstaniu nowego podmiotu prawa międzynarodowego pod nazwą Unia Europejska oznacza formalną rezygnację, tyle tylko, że nie dokonano expressis verbis, formalną rezygnację państw członkowskich z niepodległości państwowej. Ponieważ cechą niepodległości będzie się legitymowało tylko to państwo, które właśnie przez traktat lizboński zostanie utworzone. Poszczególne państwa będą podlegały władzom tego państwa. I teraz drugie pytanie, jakie musimy postawić, to jest pytanie o suwerenność. Suwerenność oznacza zdolność do samodzielnego ustanawiania własnych uprawnień. Traktat lizboński odpowiada na to pytanie, formułując zasadę przekazania. Zasada przekazania oznacza, mówi, że Unia Europejska jako nowe państwo europejskie będzie miała takie kompetencje, jakie zostaną jej przekazane przez państwa członkowskie. To mówi zasada przekazania. Wynika z tego, że w Unii Europejskiej suwerenność polityczna ma być podzielona. Bo Unia Europejska jako nowe państwo będzie miała część suwerenności, ponieważ to władze Unii Europejskiej będą decydowały o tym, jaki użytek zrobić z kompetencji przekazanych. Ale państwa członkowskie całkiem suwerenności nie stracą, też będą miały pewien zakres suwerenności, dlatego że to one będą decydowały, które kompetencje przekazać, a których nie. Czy w ogóle taki stan jest możliwy? No jest. Tak było, suwerenność taka rozkoszona, suwerenność podzielona, funkcjonowała w Europie średniowieczu. Tak właśnie Europa średniowieczna była zorganizowana. Teoretycznie władca był właścicielem całego państwa, ale jeżeli ustanawiał lenno i darowywał je swemu wasalowi, to wprawdzie wasal miał pewne obowiązki wobec swojego suwerena, administracyjne, finansowe, polityczne, moralne również, ale suweren nie wtrącał się w to, w jaki sposób lenno jest zarządzane. W zakresie zarządzania lennem wasal był suwerenny. Jeżeli na terenie lenna znajdowały się miasta, to one też się cieszyły pewnym zakresem samodzielności. Miasta miały własne władze, własne sądownictwo, ustanawiały własne prawa i według tych własnych praw się rządziły. I ten zarządca lenna się w to nie wtrącał. Jeżeli na terenie miasta był uniwersytet, to uniwersytet w pewnym zakresie tylko podlegał władzom tego miasta, ale cieszył się pewnym zakresem autonomii i na przykład miał własne sądownictwo takie dyscyplinarne. No i wreszcie słoni w menażerii, Kościół katolicki. Kościół miał własną hierarchię, miał własne sądownictwo, duchowieństwo nie podlegało sądom świeckim, cieszył się dużym zakresem, nie wiem, nawet bardzo dużym zakresem samodzielności. I mamy oto przykład, że Europa funkcjonowała według zasady suwerenności podzielonej, a skoro funkcjonowała w średniowieczu, no to mogłaby funkcjonować również i teraz. Niestety traktat lizboński, zasada przekazania sformułowana w traktacie lizbońskim jest całkowicie i skutecznie podważona, właściwie można powiedzieć nawet przekreślona, przez inną zasadę również sformułowaną w tym traktacie. Mianowicie zasadę lojalnej współpracy. Zasada lojalnej współpracy sformułowana została w ten sposób, że każde państwo członkowskie musi powstrzymać się przed działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Nie, że zagroziłoby, mogłoby zagrozić. Otóż, ponieważ urzeczywistnianiem celów Unii Europejskiej nie zajmują się władze poszczególnych państw członkowskich, tylko zajmują się władze Unii Europejskiej, tego nowego podmiotu prawa międzynarodowego, więc one są odpowiedzialne nie tylko za realizację tych celów, ale również w ich kompetencjach leży ocena, czy jakieś działania mogłyby zagrozić realizacji tych celów, czy nie. Zatem niezależnie od kompetencji, od zakresu kompetencji przekazanych, władze Unii Europejskiej mogą skutecznie zmusić państwa członkowskie na zasadzie, powołując się na zasadę lojalnej współpracy, do powstrzymania się przed każdym działaniem, które ich zdaniem mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Podam przykład. Państwo polskie, Polska Rzeczpospolita, jak dotąd, skutecznie opiera się przed legalizacją małżeństw jednopłciowych. Abstrahując od tego, czy to słuszne, czy niesłuszne, na razie się opieramy, mimo że są różne naciski ze strony organów europejskich. Otóż do tej pory organy europejskie mogą tylko nas naciskać. Że pies jest zaniepokojony na to. Organy europejskie mogą nas naciskać, natomiast po ratyfikacji traktatu lizbońskiego zawierającego zasadę lojalnej współpracy, władze Unii Europejskiej mogłyby Polskę zmusić do odstąpienia od blokowania odmowy legalizacji małżeństw jednopłciowych. Gdyby władze polskie nadal się opierały, mogłyby zostać skutecznie od tego zmuszone orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego orzeczenia mają dla państw członkowskich moc źródeł prawnych. I krótko mówiąc, zamiast decyzji władz państwowych polskich, zamiast tej decyzji weszło w życie orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Otóż zasada lojalnej współpracy, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, oznacza, że suwerenność polityczna z poszczególnych państw członkowskich będzie systematycznie wypłukiwana i będzie przechodziła do Unii Europejskiej jako tego nowego państwa. Proszę Państwa, trzeba by jeszcze na jedno pytanie odpowiedzieć. Mianowicie, czy, bo powiedziałem, że wszystkie państwa ratyfikując traktat lizboński wyrzekną się niepodległości. Warto zadać sobie pytanie i warto na to pytanie odpowiedzieć, czy wobec wszystkich państw skutek wyrzeczenia się tej niepodległości będzie taki sam, czy te skutki będą różne? Otóż wygląda na to, że te skutki będą różne, a na takie przypuszczenie naprowadza nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego w Karlsruhe, który wprawdzie orzekł, że traktat lizboński nie jest sprzeczny z konstytucją niemiecką, ale uzależni ratyfikację tego traktatu, podpisanie tego traktatu przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec od uchwalenia ustawy, na podstawie której każdy akt prawny europejski, każdy akt prawa wspólnotowego dla swojego wejścia w życie na obszarze Republiki Federalnej Niemiec będzie wymagał zatwierdzenia przez obydwie izby parlamentu niemieckiego, to znaczy Bundestag i Bundesrat. To oznacza, że Niemcy wprawdzie ratyfikują traktat lizboński, ale zadbały o to, żeby prawo wspólnotowe nie weszło na terenie Republiki Federalnej Niemiec w życie bez decyzji niemieckiego parlamentu. Krótko mówiąc, ostatnie zdanie w tej sprawie będzie należało do parlamentu niemieckiego. Krótko mówiąc, Niemcy dążą, i to w sposób wyraźny, do zachowania suwerenności politycznej mimo zasady przekazania i mimo zasady lojalnej współpracy. Jest to zupełnie odwrotna sytuacja niż w Polsce, ponieważ rozwiązanie prawne przyjęte w Konstytucji z 1997 roku, konkretnie w artykule 91 ust. 3 Konstytucji, oznacza, czy mówi, ustanowi, że prawo wspólnotowe wchodzi w życie, ma zastosowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio. Mało tego, ma pierwszeństwo przed ustawami. Trybunał Konstytucyjny Polski wyjaśnił, że to pierwszeństwo przed ustawami obejmuje ustawy zwykłe, natomiast nie obejmuje konstytucji, która nadal zachowuje charakter nadrzędny. No ale obawiam się, że praktyka pójdzie w zupełnie innym kierunku, o czym poinformowała nas z kolegą Januszem Korwin-Mikkem. Byliśmy uczestnikami takiego sympozjonu w lutym tego roku na Uniwersytecie Warszawskim, poświęconego skutkom czy następstwom ewentualnego wejścia Polski do Unii Walutowej. Jak Państwo wiecie, wejście Polski do Unii Walutowej zostało przesądzone w traktacie akcesyjnym. Przedmiotem dyskusji jest tylko termin, kiedy Polska do Unii Walutowej wejdzie. No i pół żartem, ale pół serio uważamy, że terminem najbardziej odpowiednim do wejścia Polski do Unii Walutowej był rok 3333, a jeszcze lepszym terminem byłby rok 4444. No, ale to zobaczymy, czy tak będzie. Natomiast nawiązuję do tej sprawy dlatego, że w tym sympozjonie, w tej części prawnoustrojowej, w której ja uczestniczę, brała udział również pani sędzia Małgorzata Jąkikiel, która otwartym tekstem powiedziała w czasie swojego wystąpienia, że sądy polskie będą stosowały prawo wspólnotowe nawet w sytuacji, kiedy będzie ono sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Widocznie niezawisłe sądy już od kogoś otrzymały taki rozkaz, skoro pani sędzia Jukicier to ostatnim tekstem powiedziała i wcale się nie krępowała. I obawiam się, że tak właśnie będzie. Że Trybunał sobie, a sądy niezawisłe sobie. No, dlatego są niezawisłe, prawda? Że mogą właśnie postępować wobec tego uznania. Proszę Państwa, wygląda zatem na to, że Unia Europejska w tym zakresie, w jakim mówi o niej traktat lizboński, ma wszelkie cechy superpaństwa. Dlatego, że de facto i de jure, chociaż nie bezpośrednio, chociaż nie wprost, nie expressis verbis, likwiduje niepodległość państw członkowskich. Po drugie, że wypłukuje suwerenność polityczną z nich. No i po trzecie, że będzie miało właśnie określone w tym traktacie lizbońskim wszystkie cechy państwa. Mianowicie władzę, walutę, prawo, policję, wymiar sprawiedliwości, no i siły zbrojne w perspektywie jakiejś, bo na razie to nie jest jeszcze tak bardzo wyraźnie zaznaczone, ale już w postaci zalążkowej jest. I Unia Europejska będzie takim super państwem o strukturze federalnej. Pytanie jeszcze jedno, które musimy postawić w związku z traktatem lizbońskim, to jest możliwość wyjścia, opuszczenia tego szczęśliwej rodziny narodów lewackich. Otóż w odróżnieniu od innych traktatów, które dotyczyły Unii Europejskiej, taka możliwość, takie prawo wychoda jest w traktacie lizbońskim zawarowane. I warto się nad tym zatrzymać chwilę, bo jest tu bardzo ciekawa konstrukcja. Mianowicie kiedy państwo członkowskie wpadłoby na pomysł, że chce wystąpić z Unii Europejskiej, no to musi złożyć taki wniosek, napisać podanie, krótko, no i to podanie jest rozpatrywane. Podanie jest rozpatrywane, rozpoczynają się negocjacje na temat warunków wystąpienia tego państwa z Unii Europejskiej. Jak skoro rozpoczynają się negocjacje, tu mamy dwie możliwości. Albo zakończą się porozumieniem, albo nie, no bo nie wszystkie negocjacje kończą się porozumieniem. Ale powiedzmy, że negocjacje zakończyły się porozumieniem. I te warunki wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej zostały ustalone. Wtedy to porozumienie jest przedstawiane do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. O, skoro jest przedstawione zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie, to znowu mamy dwie możliwości. Rada może zatwierdzić, Parlament i Rada mogą zatwierdzić, albo mogą nie zatwierdzić. Ale powiedzmy, że zatwierdzimy. To wtedy państwo występuje z Unii i na warunkach ustalonych w tym porozumieniu. No dobrze, a co się dzieje, kiedy albo negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, albo to porozumienie zostało zatwierdzone. Wtedy państwo też może wystąpić z Unii Europejskiej, ale dopiero po dwóch latach. No i trzeba wyjaśnić, po co te dwa lata. Co się będzie działo w ciągu tych dwóch lat. Trudno tak na pierwszy rzut oka na to pytanie odpowiedzieć, dopóki nie zapoznamy się z kolejną instytucją zawartą w traktacie lizbońskim, mianowicie z zasadą solidarności. Zasada solidarności trochę przypomina starą, poczciwą doktrynę Breżniewa. Młodsi Państwa to nie pamiętają szczęśliwie, co to oznacza doktryna Breżniewa. Doktryna Breżniewa głosiła zasadę ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Państwa socjalistyczne były suwerenne, bo naturalnie na przeszły inaczej, ale przede wszystkim były socjalistyczne. I jeżeli socjalizm w jakimś państwie socjalistycznym był zagrożony, na przykład przez kontrrewolucję, to inne państwa socjalistyczne mogły przejść do porządku nad suwerennością tego państwa i udzielić mu prawnej pomocy. Na ogół wojskowej nic tak dobrze nie robi ustroju socjalistycznemu, jak pomóc wojskowi. No i tak właśnie było w 1968 roku przy Osłowacji, to zresztą na użytek tej konkretnej operacji, ta doktryna Breżniewa została sprecyzowana. Oczywiście w traktacie lizbońskim nie ma ani słowa na temat socjalizmu, który może być zagrożony, ale wiemy z doświadczenia, a nawet jak nie z doświadczenia, to z teorii wiemy, rewolucyjnej, że nie tylko socjalizm może być zagrożony. Co jeszcze może być zagrożone? No, zagrożona może być demokracja. Więc jeżeli demokracja w jakimś państwie członkowskim jest zagrożona, to z zasady solidarności wynika, że inne państwa członkowskie Unii, znaczy Unia Europejska, może udzielić takiemu państwu pomocy w przywróceniu zagrożonej demokracji. No dobrze, a skąd wiemy, że demokracja w jakimś państwie jest zagrożona? No, najlepszym dowodem zagrożenia demokracji jest ten wniosek o wystąpienie z Unii. Czy trzeba nam lepszego dowodu na to, że z demokracją tam coś jest nie w porządku? Jasne, że nie trzeba. Jeżeli państwo złożyło taki wniosek, a negocjacje nie doprowadziły do konkluzji, no to znaczy, że demokracja jest w tym państwie zagrożona. Zostaje uruchomiona procedura wynikająca z zasady solidarności, no i doprowadza ona do likwidacji zagrożenia demokracji. A skąd wiemy, że zniknęło zagrożenie dla demokracji w tym państwie członkowskim? No, z niej nastąpiła zmiana rządu, a ten rząd nowy na dowód tego, że już nie stanowi zagrożenia dla demokracji, wycofuje ten wniosek o wystąpienie z Unii i w ten sposób się legitymizuje wobec całej Unii Europejskiej. I stąd wiemy, po co są te 2 lata. No te 2 lata, które są po to, żeby tę operację, tę zasadę solidarności wprowadzić w życie. Tak mniej więcej jest skonstruowany traktat lizboński. W związku z tym nie można żywić jakichś złudzeń, że mamy do czynienia z super państwem, imperium europejskim, które, jak powiedziała osoba niezwykle doświadczona w europejskiej polityce, osoba, która była przez 11 lat premierem Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie tylko kibicowało, ale kształtowało politykę europejską, ba, kształtowało politykę światową. Mówię oczywiście o pani Margaret Thatcher. Pani Margaret Thatcher powiedziała, że Unia Europejska jest narzędziem niemieckiej hegemonii w Europie. Podzielam tę opinię, ponieważ uważam, że Niemcy są państwem poważnym. Państwo poważne tym się różni od państw pozostałych, że kiedy już raz, po pierwsze, że potrafi sprecyzować swój interes państwowy, a po drugie, jeżeli już raz go sprecyzuje, to stara się go realizować bez względu na okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne.